Cześć, z tej strony Przemek, a to jest kolejny odcinek przeprogramowanego podcastu. W tym odcinku rozmawiamy z Darkiem Kłeczkiem, machine learning engineerem z firmy Weights & Biases, która zajmuje się dostarczaniem usług z zakresu MLOps. Zanim przejdziemy do właściwej części rozmowy, to chciałbym Cię poprosić o jedną bardzo istotną kwestię w kontekście rozwoju naszego kanału. Jeśli podobają się rozmowy, które publikujemy w naszym podcaście, jeśli przypadli Ci do gustu goście i ich wiedza, którą przekazują w trakcie rozmów, to proszę Cię o zostawienie lajka, oceny albo followu pod naszym podcastem. To wszystkim algorytmom, które sterują zasięgami i rekomendacjami, daje znać, że po prostu te rozmowy mają sens, że przekazywana jest w nich wysoka wartość i pozwala nam to docierać do szerszego grona słuchaczy. Więc jeśli ta rozmowa przypadnie Ci do gustu, to oceń nasz podcast i obserwuj, żebyś nie przegapił kolejnych odcinków. No i jeszcze drugie ogłoszenie, które jest kierowane do osób, które na co dzień zajmują się frontendem i chciałyby na tym frontendzie robić coś więcej niż do tej pory. Do dzisiaj trwa przedsprzedaż kursu Opanuj Frontend AI Edition. Jest to materiał dla osób, które chcą budować profesjonalne rozwiązania frontendowe w dużej skali, uzupełnić swoje luki w wiedzy albo przygotować się na wyzwania dzisiejszego trudnego rynku pracy. Dodatkowo w tym kursie pokazujemy Wam nowe, rozszerzone lekcje o praktycznym zastosowaniu narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak GitHub, Copilot, Cursor czy ChatGPT+, co jest o tyle istotne, że wszyscy w ramach programowania wchodzimy w epokę sztucznej inteligencji i na pewno nabycie takich kompetencji pomoże nam uzyskać lepszą pozycję na zmieniającym się rynku pracy. A teraz przechodząc już do samej rozmowy, chciałbym Wam pokrótce opowiedzieć o tym, czego będzie ona dotyczyć. Z Darkiem, z naszym gościem, porozmawiamy po pierwsze o jego osobistej ścieżce kariery, o tym, jak Darek przeszedł od ścieżki zarządczej, od ścieżki menedżerskiej na ścieżkę machine learning engineera. Porozmawiamy o trenowaniu polskich modeli językowych, bo w tym ma ogromne doświadczenie nasz gość. Porozmawiamy też o tym, jak wygląda kwestia infrastruktury, w którą należy się wyposażyć, żeby właśnie pracować jako machine learning engineer, kiedy decydować się na rozwiązania cloudowe, kiedy pracować lokalnie. I w jaki sposób może nam pomóc aktywność konkursowa na platformie Kaggle i czym właściwie jest współpraca ze społecznością. Zapraszam do wysłuchania całości, no i lecimy. Prosiłbym może na początku, żebyś powiedział kilka słów o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz, czym zajmowałeś się w przeszłości, zanim przejdziemy do tej właściwej części rozmowy.
Dzięki bardzo za doprowadzenie, Przemek. Pracuję obecnie jako machine learning engineer w firmie Weights & Biases. Jest to firma, która dostarcza rozwiązania, narzędzia dla praktyków sztucznej inteligencji. Tak nazywamy osoby, które korzystają z naszych narzędzi. Są to zarówno data scientiści, machine learning engineers, osoby, które się zajmują MLOps. Pracuję w dziale growth i jest to dział, którego zadaniem jest sprawić, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się na temat naszego produktu. Tutaj naszą strategią jest, żeby dostarczać wartościowe rzeczy dla osób, które są w tym obszarze, takie rzeczy jak content, jak edukacja. Między innymi to, nad czym pracuję, to są kursy dotyczące różnych tematów związanych ze sztuczną inteligencją i przez to, że dostarczamy wartość osobom, które się ciekawią tymi tematami, jednocześnie pokazujemy, jak korzystać z naszych narzędzi. Wiemy, że narzędzia te usprawniają pracę i osoby, które z nich korzystają, są też bardziej skuteczne, bardziej efektywne, więc jest to zdecydowanie win-win dla każdej strony. Przed Weights & Biases pracowałem przez kilkanaście lat w dużo większej firmie Procter & Gamble. Tam pracowałem w różnych rolach w dziale IT. Zaczynałem od zarządzania wsparciem systemów łańcucha dostaw, później zarządzałem projektami. Takie najciekawsze projekty, które prowadziłem, to były wdrożenia systemów IT w nowych fabrykach Proctera, między innymi w Pakistanie bądź w Nigerii. Później przeszedłem jeszcze w ramach Proctera do działu usług biznesowych, gdzie zajmowałem się takim programem ciągłego doskonalenia. To jest program, który nazywaliśmy Lean, ciągłe doskonalenie. I tutaj zadaniem tego programu było sprawić, żeby usługi, które dostarczamy wewnętrznym klientom w ramach firmy, miały lepszą jakość, były dostarczane bardziej produktywnie, bardziej efektywnie. Między innymi wtedy zaczęliśmy też szukać różnych rozwiązań technologicznych, począwszy od prostszych technologii typu RPA, Robotic Process Automation, przez sztuczną inteligencję. I wtedy mniej więcej parę lat temu zacząłem się zgłębiać w ten temat i na tyle mnie to wciągnęło, że zacząłem się tak naprawdę zajmować tym full time. Najpierw w Procterze prowadziłem różne projekty związane z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w biznesie, a następnie trafiłem do Weights & Biases, gdzie jestem w tej roli, której już wspomniałem.
Muszę przyznać, że jak robiłem research przed tym odcinkiem i właśnie szukałem informacji a propos twojego doświadczenia, to po pewnym czasie doszedłem do wniosku, że ty jesteś taką osobą w profilu Batmana, to znaczy z jednej strony na LinkedInie widzę tę ścieżkę menedżerską, więcej informacji o prowadzeniu projektów, o zarządzaniu, ale jak czytam twoje blogi i wystąpienia, to widzę właśnie drugą osobę, która jest bardzo mocno hands-on, która właśnie spędza czas z modelami, trenuje modele, wie jak wygląda infrastruktura do trenowania modeli. Czy to jest faktycznie tak, że ty w tych ostatnich latach jakby gdzieś tam balansowałeś pomiędzy tymi dwoma światami zarządzania i takiej czysto inżynierskiej praktyki, czy to jest może jakieś mylne wrażenie z mojej strony?
Tak, to bardzo dobre wrażenie. Ja przeszedłem ścieżkę, która mam wrażenie jest odwrotna od ścieżek, które większość osób przechodzi. Większość osób zaczyna gdzieś w tych rolach tych technicznych jako inżynierowie, następnie przechodzą do ról menedżerskich. Ja poszedłem w drugim kierunku. Ja zaczynałem tak naprawdę od roli menedżera, jak kończyłem studia na SGH. To były studia właśnie o takim profilu techniczno-menedżerskim. Zaczynałem od roli, od ról menedżerskich i też miałem to, większość część mojej kariery to były właśnie różnego rodzaju właśnie takie role, kierowanie projektami, zarządzanie organizacją, ale kiedy wszedłem w ten temat ML, na tyle mnie odkręcił, że stwierdziłem, że tak naprawdę wielką frajdę sprawia mi też jak gdyby taka rola hands-on, więc przeszedłem tą rolę od menedżera do inżyniera. Ja w tym momencie tak naprawdę większość mojej pracy to jest taka praca hands-on bezpośrednio już z technologiami.
No i jakbyś miał powiedzieć teraz z perspektywy czasu, który z tych światów wydaje się bardziej wymagający, to możemy to jakoś tutaj sklasyfikować, czy to są dwie zupełnie inne aktywności, jedna i druga przynosi satysfakcję w odpowiednim momencie?
Myślę, że jedna i druga ma swoje jak gdyby dobre momenty, trudne momenty. Może sprawiać dużą satysfakcję. Myślę, że kwestia dopasowania do danej osoby oraz do danego jakiegoś momentu w życiu i zainteresowań. Także w każdej z tych ról zdecydowanie można się odnaleźć.
Ja nie ukrywam, że dzisiaj chciałbym właśnie ciebie wypytać o tę drugą część twojego profilu, czyli właśnie czas spędzony hands-on właśnie z rozwiązaniami machine learningowymi, z modelami sztucznej inteligencji, bo też jesteśmy w podcaście dla programistów, jesteśmy w podcaście dla osób, które pasjonują się tą tematyką. Natomiast jeśli będziemy kiedyś robić dogrywkę na temat zarządzania, to też czuję się od razu zaproszony. Po prostu te tematy sobie dzisiaj zaparkujemy. A propos tego właśnie świata machine learningowego, jakiś czas temu zapoznałem się z twoim postem, gdzie opisujesz swoje początki właśnie w świecie machine learningu i tam zwróciłem uwagę na takie spostrzeżenie, że na początku, tutaj może mnie poprawić, jeśli się mylę, przytłoczyła cię ilość teorii i jakby odklejenie od praktycznych zastosowań tych wszystkich algorytmów, tego czego się dowiadywałeś na początku. Czy faktycznie byłeś w takim miejscu, gdzie zdobywałeś teorię i nie wiedziałeś, jak ją powiedzmy przełożyć na jakieś rozwiązania praktyczne?
Tak, myślę, że to generalnie jest taki moment, kiedy zaczynamy się czegoś uczyć na początku, to jest zwykle właśnie ta teoria i trzeba zdobyć jakąś taką wiedzę teoretyczną, zanim zacznie się praktykować i zanim się jakby wie co się robi. Myślę, że może jest jakiś skrót, gdzie można zacząć od praktyki i potem dopiero łapać teorię, albo jakoś może miksować te dwa kierunki. Ale tak, zdecydowanie potrzebna jest ta praktyka, potrzebne jest robienie projektów, budowanie modeli, rozwiązywanie konkretnych problemów, żeby poczuć się w tym dobrym, bo de facto to jest to, co potrzebujemy robić już później w pracy, prawda? Potrzebujemy rozwiązywać konkretne problemy i sama teoria bez tej praktyki nie jest wystarczająca.
Jak ty właściwie układałeś sobie ten świat? Masz jakieś konkretne systemy albo praktyki, które po prostu pozwalały ci się odnajdywać w tym, czego aktualnie się uczysz? Czy to było raczej na zasadzie, powiedzmy, co cię wciągnęło bardziej, to z tym spędzałeś więcej czasu i wychodziło to tak bardziej organicznie?
I mój pierwszy kurs, który zrobiłem, to był ten taki bardzo słynny kurs Andrew Ng, Machine Learning na Coursera. To był kurs jeszcze zrobiony w takiej starej technologii, która się nazywała Octave, czy też jakaś wersja MATLABa. I to był kurs, który dał bardzo, on daje bardzo fajną taką podstawę teoretyczną tego, jak gdyby, czym jest sztuczna inteligencja, jak ona działa. Natomiast ten akurat kurs, też częściowo ze względu na technologię, w której był prowadzony, dawał bardzo mało takich praktycznych umiejętności, przynajmniej dla mnie. Także kiedy zrobiłem ten kurs, czułem, że okej, to jest bardzo ciekawy temat, interesuje mnie, ale nie wiem, co z tym zrobić dalej. Jak gdyby mogę się uczyć dalej, ale to jest trochę bez sensu, bo nie mogę nic z tym zrobić. I wtedy sobie postanowiłem, to był Tak naprawdę taki mój początek, takie mocne wejście w temat machine learningu to było, kiedy urodziła się moja córka i miałem 3 miesiące urlopu ojcowskiego, kiedy jak gdyby w ciągu dnia zajmowałem się córką, ale miałem powiedzmy tam parę godzin dziennie na też dla siebie i postanowiłem, że okej, to będzie czas, kiedy wejdę mocno w temat machine learningu i spróbuję zdobyć praktyczne umiejętności i wymyśliłem sobie, że muszę mieć jakiś projekt, który mnie będzie motywował, jak gdyby, żeby to nie było jak gdyby zdobywanie wiedzy i tylko nauka dla nauki, tylko że chcę zrobić coś konkretnego. I mój pomysł był taki, żeby zbudować aplikację, która pozwoli mi automatycznie tworzyć wiersze dla dzieci w języku polskim. To jest coś, co aktualnie jest jak gdyby rozwiązany przez ChatGPT. Natomiast parę lat temu nie był to zdecydowanie trywialny problem i wymagał jak gdyby zrozumienia trochę, jakie są techniki w NLP, jak można tego typu aplikacje zbudować. No i to jak gdyby mnie motywowało do tego, żeby przejść z tej takiej części teoretycznej do właśnie części praktycznej, zbudować jakieś rozwiązanie, które działa. To był taki projekt, który spowodował, że też szedłem w ten świat NLP i trochę zdobyłem takich praktycznych umiejętności.
I jaki to był czasokres? Bo jakby przyznam szczerze, taki projekt dla początkującego, no to musi być jakieś konkretne wyzwanie, tak? Raczej to nie był okres 2 tygodni. Ty mówisz, że byłeś na urlopie 3 miesiące, ale w trakcie tych 3 miesięcy od razu przeszedłeś do działającego rozwiązania, czy po prostu zacząłeś tworzyć MVP, jakiś proof of concept i kontynuowałeś to dalej?
Znaczy mój cel był taki, żeby w ciągu 3 miesięcy zbudować aplikację, która będzie działać. Okay. To mi się udało, aczkolwiek aplikacja która działała i działała faktycznie moim zdaniem jak na tamten moment całkiem nieźle, była zbudowana jednak wokół systemów rule-based, czyli nie korzystała z algorytmów sztucznej inteligencji. To był czas, kiedy to był jeszcze czas przed transformerami, kiedy był taki słynny post Andreja Karpaty, się chyba nazywał Unreasonable Effectiveness of Recurrent Neural Networks. To był czas właśnie, kiedy można było zbudować taki model językowy w oparciu o sieci typu RNN. I też właśnie trochę z tym eksperymentowałem, natomiast nie było to wystarczająco dobre rozwiązanie na tamten moment, żeby zbudować tego typu aplikacje. Natomiast w ramach nauki na temat NLP właśnie poznałem technikę n-gramów. N-gramy to są takie, można powiedzieć, że jest to jakaś taka pierwotna wersja właśnie modelu językowego, tylko oparta o statystyczne częstotliwości tego, jakie słowo następuje po innym słowie. No i zbudowałem właśnie aplikację, która wykorzystywała tę technikę, bardzo prosta. Najwięcej problemów było właśnie zbudowanie tej funkcjonalności, która będzie tworzyć rymy na końcu wiersza. Ale udało się to zrobić w te 3 miesiące. Wtedy też wykorzystałem właśnie Heroku chyba, żeby to opublikować w internecie. Roku chyba od tamtego czasu, nie wiem, czy ten free tier, na którym go opublikowałem, jeszcze funkcjonuje. Być może jeszcze gdzieś ta aplikacja...
Chyba tam się zmieniło, ale... chyba tam pricing się zmienił na Heroku już.
Chyba tak, nie.
Albo się zmienił, albo miał się zmieniać, bo na Hacker Newsie widziałem troszkę krytyki a propos nowego pomysłu Heroku na samego siebie, także
tak, nowy tak, świat. Także być może już nie da się tej aplikacji odtworzyć, natomiast tak. Wydaje mi się, że warto właśnie planując sobie taki projekt... być na tyle zdeterminowanym, żeby jednak coś wyshipować, żeby dostarczyć jakieś rozwiązanie, nawet jeśli nie jest idealne, ale jak gdyby to jest, to daje takiego kopa, żeby działać dalej, albo rozwijać ten projekt, albo zająć się jakimś innym projektem.
Tutaj w 100% się zgadzam, ale też pojawia się od razu kolejne pytanie. Myślę, że to jest pytanie, które może mieć w głowie sporo osób, które chciałyby właśnie wejść do tego świata machine learningu, ale powiedzmy, ma przed sobą laptopa, jakiś komputer, który nie do końca jest wyposażony w mocną kartę graficzną, nie ma tam jakiegoś GPU, nie ma dostępu do żadnych klastrów. Czy te rozwiązania, o których mówisz, były budowane lokalnie, czy ty już wtedy korzystałeś z jakichś innych serwisów cloudowych, na przykład do wytrenowania takich modeli, czy tam jeszcze tak naprawdę nie było czego trenować? Jak wyglądała cała ta otoczka techniczna wokół takiego projektu?
Staram się przypomnieć, czy to były czasy Google Colab, bo prawdopodobnie tak, to były początki Google Colab i jak gdyby tą część machine learningową właśnie robiłem w oparciu o Colaba. Nie miałem wtedy swojej karty graficznej, także zdecydowanie skorzystałem z tego, co było dostępne. od tego czasu zmieniło się o tyle, że parę lat temu jeszcze można było dostać dużo, jak gdyby dużo ofertę GPU za darmo właśnie w oparciu o Colaba, o Kaggle. Teraz cały czas jest taka możliwość, natomiast zwykle są to jak gdyby oferty limitowane czasowo, czyli ma się jakiś limit powiedzmy 30 godzin GPU na tydzień. Natomiast jeśli ktoś bardzo, bardzo chce i ma potrzebę, żeby też korzystać z większych mocy obliczeniowych, to na przykład Google oferuje TPU albo poprzez Kaggle i jak gdyby 30 godzin tygodniowo TPU to już jest całkiem konkretna moc obliczeniowa, którą można wykorzystać do trenowania modeli. Jest też taki program TFRC zdaje się, gdzie kiedy masz, jeśli masz jakiś pomysł, gdzie chce się zbudować właśnie jakieś rozwiązanie, jakiś model, opublikować go open source, to też można zaaplikować właśnie o dostęp do TPU i wtedy jest to też bezpłatne. Także osoby, które mają, wydaje mi się, na potrzeby nauki zdecydowanie ta oferta takich nawet darmowych GPU jest wystarczająca. Jak ktoś chce przejść kolejny krok i zbudować jakieś większe rozwiązanie, to też przy odpowiedniej motywacji można, wydaje mi się, dostać dostęp do odpowiedniej infrastruktury nawet bezpłatnie.
Mógłbyś tutaj tak dla wyjaśnienia jeszcze uszczegółowić, jak sam Google Colab na dzisiaj działa, bo to jest dość popularne rozwiązanie, ale też zakładam, że nie wszyscy korzystali, nie każdy gdzieś tam przeszedł przez te początkowe etapy, nie wiem, pracy z projektami. Czym właściwie ten Google Colab jest i czemu dzisiaj się nim warto zainteresować?
Tak, może jak gdyby cofnę się do tego, jak programuje się modele tak od strony takiej praktycznej. Są takie dwa kierunki. Jeden kierunek to jest albo praca w oparciu o skrypty, drugi kierunek to jest praca w oparciu o notebooki. Notebooki to jest takie interaktywne środowisko, gdzie można ten kod, który się pisze od razu wykonywać i patrzeć, jaki jest output. I są bardzo, bardzo różne podejścia. Są osoby, które twierdzą, że zdecydowanie nie powinno się pracować na notebookach, bo to jest zła praktyka. Są osoby, które uważają, że tak, że to właśnie powinno się pracować na notebookach. Ja jestem zdania, że w początkowej fazie projektu, kiedy się prototypuje, kiedy jak gdyby eksperymentuje się dużo z modelami, z architekturą, z pipeline'em. Notebooki to jest świetna rzecz, dlatego że można od razu widzieć, bezpośrednio mieć feedback, co jak gdyby jak działa program, który się pisze. I właśnie Google Colab to jest taka wersja właśnie notebooka, która jest uruchomiona na serwerach Google'a, także nie musimy mieć swojej maszyny, możemy po prostu ze swojego laptopa czy ze swojego komputera podłączyć się przez przeglądarkę do Colaba i mieć dostęp do maszyny, wirtualnej maszyny, która jest gdzieś tam w tym Google'owym cloudzie, na której ten kod będzie wykonywany. I Colab daje też dostęp do GPU, można się podłączyć do GPU. Kiedyś było to darmowe, aktualnie jest też opcja darmowego GPU, natomiast jest ona mocno limitowana czasowo. Można zrobić subskrypcję, chyba ona kosztuje, taka minimalna subskrypcja $10 miesięcznie i ta wtedy się dostaje trochę większy budżet. Można wejść w subskrypcję Pro i za $50 się dostaje jeszcze tam kolejny, jak gdyby kolejny tier, kolejny zasób GPUs, ale wydaje mi się, że na początek do nauki już ta sama wersja darmowa jest całkiem niezła.
Tam na Colabie, poprawnie jeśli się mylę, ale też nie mamy tego gwarantowanego dostępu do samego GPU na tym planie darmowym, nie? To nie jest tylko tak, że mamy lub nie mamy, ale mamy w zależności od pory dnia i całego loadu, który jest generowany po stronie ich infrastruktury, tak? Więc troszkę też taka loteria.
Tak, tak, tak. Natomiast alternatywą jest Kaggle. Na Kaggle mamy 30-godzinny limit na wykorzystanie GPU tygodniowo za darmo. Są tam też dwie wersje. Można właśnie mieć wersję, gdzie ma się GPU kartę P100. Można mieć wersję, gdzie ma się dwie karty T4. Jest właśnie tam też dostęp do TPU, także dobrą alternatywą są notebooki na Kaggle, gdzie też można mieć jak gdyby całkiem fajne możliwości bez płacenia miesięcznej subskrypcji.
Do Kaggle też jeszcze przejdziemy, bo wiem, że tam spędzasz i spędzałeś w przeszłości sporo czasu, natomiast chciałbym jeszcze porozmawiać o tym timeline'ie twojego wdrażania się, doświadczenia w świecie machine learningu. Powiedziałeś o wierszykach dla dzieci, powiedziałeś o rymowankach, o tych wyzwaniach, które tam rozwiązywałeś. Co było później? Znowu, w tym moim researchu pojawił się temat budowania i trenowania polskich modeli językowych. Czy to było zaraz po tym, jak chciałeś przygotowywać rozwiązania tworzące wiersze, czy gdzieś tam pomiędzy jeszcze coś się działo w tej twojej przygodzie z machine learningiem?
To było mniej więcej, tak, to może jeśli dobrze pamiętam, to po tych wierszach wróciłem do pracy i poczułem, że okej, okay, była to bardzo świeża wiedza i jakby nie byłem, powiedzmy, osobą z doświadczeniem, ale stwierdziłem, że okej, okay, no muszę zacząć wykonywać tą pracę, żeby się więcej nauczyć. Także szukałem sobie możliwości na tam tworzenie, budowanie projektu w oparciu o MML w ramach swojej pracy. Natomiast cały czas starałem się zbudować umiejętności poza pracą. I tutaj jedną z metod było właśnie branie udziału w konkursach Kaggle. I też przez te konkursy dostałem dostęp do TPU. I to na tamten moment było coś, czego się w ogóle nie spodziewałem, ale okazało się, okej, okay, mam dostęp do bardzo, bardzo poważnej mocy obliczeniowej, jak na tamten czas. I zacząłem się zastanawiać, okej, okay, jak mogę wykorzystać ten TPU. I ten pomysł, który się pojawił, to jest okej, okay, nie mamy. To był moment, kiedy już pojawiły się właśnie transformery, pojawił się BERT angielski, zaczęto trenować BERTa w różnych innych językach. Natomiast wtedy nie było właśnie BERTa w języku polskim. I stwierdziłem, że okej, okay, mając dostęp do TPU, jestem w stanie tak naprawdę wytrenować polskiego BERTa. I okej, okay, stwierdziłem, że to jest coś, co muszę zrobić. I faktycznie do tego jakby przeszedłem. Zajęło mi to, jeszcze pamiętam, na pewno kilka miesięcy, nie pamiętam dokładnie, czy było to 2 czy 4 miesiące, ale był to projekt, który wymagał sporego wysiłku. Natomiast no, udało mi się właśnie wytrenować i opublikować polskiego BERTa, który znalazł spore zastosowanie właśnie w polskim NLP.
Ta historia to jest kolejny dowód na to, że jak tylko szukasz odpowiednio intensywnie, to zawsze jakaś nisza się znajdzie, tak? Czy to jakiś mały projekt, czy to jakieś lokalne community. Zawsze tę swoją niszę można znaleźć i akurat ta twoja nisza jakby okazała się no, mocnym takim skokiem naprzód z tego, co wiem. Nie było wiele takich osób w tym community, które te polskie modele trenowały. Jak wyglądał cały ten proces? Jakby czego się nauczyłeś właśnie dając sobie taki cel? I też skąd pozyskiwałeś dane? Jak przygotowywałeś się do całego tego procesu? Opowiedz coś więcej o tym.
Tak, to było moje też takie założenie. Nie wiem na ile świadome czy nie, ale w tym momencie, kiedy ja właśnie wchodziłem w ten temat machine learningu, to były takie dwa główne kierunki, które można było pójść. Jeden to była wizja komputerowa, a druga to właśnie było NLP. I tutaj moje założenie było, że okej, wizja komputerowa, ciężko mi będzie jak gdyby wejść na bardzo wysoki poziom szybko, czy gdzieś tam się przebić, ponieważ jest to tak naprawdę dostępne na całym świecie, jak gdyby są ludzie, którzy to studiują, robią doktoraty, także tak wejście z zewnątrz w ten obszar wizji może być trudniejsze. Natomiast w NLP to był moment, kiedy była taka bardzo duża transformacja NLP. Jakby cofając się, gdyby się cofnąć, nie wiem, rok, dwa lata wstecz od tego czasu, kiedy ja zaczynałem, wtedy w NLP dominowały modele statystyczne w oparciu o TF-IDF, jakby tego typu back of words, tego typu rozwiązania. Natomiast kiedy pojawił się deep learning, pojawiły się transformery, jak gdyby dużo z tej poprzedniej wiedzy przestało być aktualna w pewien sposób, może cały czas była, natomiast jak gdyby wszystkie benchmarki zostały opanowane tak naprawdę przez tą nową technologię, więc stwierdziłem, okej, może to jest dobry moment, żeby wejść właśnie w NLP, szczególnie w języku polskim, bo tak naprawdę mam szansę jako osoba z zewnątrz, gdyby tak samo uczę się tej nowej technologii jako osoby, które mają ileś tam lat doświadczenia w NLP, więc w jakiś sposób to spowodowało, że ten poziom startowy był łatwiejszy, żeby wejść w ten temat. Także To była też moja motywacja. No i tak naprawdę większość pracy to było najpierw Google Search, czyli szukanie tego, jak można taki model wytrenować. Tutaj dość dużą pomocą było to, że Google udostępniał dużą część kodu, skrypty do trenowania tych modeli właśnie na TPU. Największa część pracy to było właśnie znajdowanie i przygotowanie danych do trenowania modelu. I tutaj też, ponieważ w innych krajach były osoby, które trenowały tego typu modele na inne języki, no to zacząłem szukać, jak oni to robią, Takim dużym źródłem danych była Wikipedia. Na tamten moment jeszcze było to duże źródło, aktualnie to jest bardzo mały, jest promil jak gdyby tego, co jest wykorzystywane do trenowania modeli, ale na tamten czas to było całkiem sporo tekstu. No i były korpusy, które też były udostępniane przez różne instytucje polskie, typu obrady Sejmu, które były gdzieś tam spisane, bądź scenariusze filmów, napisy do filmów. Jakby duża część pracy to było właśnie znajdowanie tych wszystkich źródeł tekstu, które można wykorzystać do trenowania modeli, przygotowanie ich, no i odpalenie i pilnowanie tego, żeby ten model się wytrenował.
To myślę, że jest też ciekawe z punktu widzenia osób, które właśnie nie zajmowały się nigdy tego typu projektami, bo przynajmniej z mojej perspektywy, z perspektywy innych osób, które właśnie nie są stricte AI inżynierami czy ML inżynierami, dane zawsze się skądś znajdą, tak? To znaczy gdzieś ten input się pojawi, czy to ze strony użytkownika, czy ze strony testów, czy ze strony jakiejś integracji, ale skupiamy się na algorytmie, skupiamy się na logice biznesowej, na zaimplementowaniu aplikacji, programu, whatever. Natomiast z tego co wiem, to w tym twoim świecie, w świecie machine learningu, przetwarzania języka naturalnego, no dane to jest jednak ropa, tak? Data is the new oil, jak jakiś czas temu zauważono. Myślę, że z twojej perspektywy, no to dane zajmują ile? 80% tego całego wysiłku? Może troszkę mniej? Jak to wygląda proporcjonalnie? Czy sama tak, taka praca z danymi, oczyszczanie tych danych, przygotowywanie tych danych?
Tak, myślę, na pewno praca z danymi to jest bardzo duża część pracy i tu już jakby pewnie w zależności od konkretnego rozwiązania, konkretnego zastosowania, jak gdyby tutaj nacisk na bądź czyszczenie danych, bądź analizę, wyszukiwanie danych, to będzie miał jakby różne, tutaj będzie procentowo to będzie się inaczej rozkładać. Natomiast zwykle w takiej roli applied, gdzie nie, powiedzmy nie prowadzimy researchu, nie tworzymy nowych algorytmów, ale wykorzystujemy te istniejące rozwiązania do rozwiązania jakiegoś problemu biznesowego, no to zdecydowanie ta praca z danymi chyba zajmuje najwięcej czasu. Tutaj moje podejście zwykle jest takie, że okej, zaczynamy od tego, żeby znaleźć jakąś powiedzmy, że zaczynałem pracować nad nowym projektem, nad nowym zastosowaniem. I ja staram się zawsze bardzo szybko zbudować jakiś prosty baseline w oparciu o dane, które gdzieś tam mamy, bądź gdzie jesteśmy w stanie w miarę szybko znaleźć. Wykorzystujemy istniejący algorytm, budujemy takie właśnie proste rozwiązanie, zastanawiamy się, jak ten model ewaluować. Tutaj jest też duża część pracy. Skąd wiemy, że ten model to jest dobry model, że on się sprawdzi w praktyce. Tutaj jest właśnie też często bardzo, bardzo dużo pracy z ekspertami domenowymi, które będą korzystać z tego modelu w praktyce, żeby też zrozumieć, jak oni chcą z tego modelu korzystać, co dla nich oznacza, że ten model jest dobry, że on działa. Więc jest właśnie praca tutaj z osobami po stronie już wykorzystywania tego modelu. I jak mamy ten baseline, jesteśmy w stanie przepuścić jakiś zbiór testowy przez nasz model, zobaczyć jakie mamy predykcje, to tutaj zaczyna się właśnie analiza, gdzie model robi błędy. Kiedy widzimy, jakie model robi błędy, to zastanawiamy się, w jaki sposób można ten model poprawić. I bardzo często właśnie poprawienie modelu wiąże się z tym, że albo szukamy dodatkowych danych, albo budujemy nowe feature'y, albo w jaki sposób musimy te dane, które mamy, wyczyścić. Także to jest takie ciągłe iteracje, gdzie właśnie gdyby z jednej strony najpierw trenujemy model, patrzymy na to, co z tego modelu wychodzi, analizujemy to i zastanawiamy się, co w następnym kroku potrzebujemy zrobić. I najczęściej są to właśnie różnego rodzaju rzeczy wokół danych wejściowych do tego modelu.
Wszelkie rankingi poziomu trudności nauki języków wskazują, że język polski to jest jednak twardy orzech do zgryzienia. Nie jest to na pewno ten sam poziom trudności co angielski, jest to zdecydowanie wyższy poziom trudności ze względu na wszystkie formy i warianty słów, wyrazów, zdań, które możemy w tym języku polskim znaleźć. Czy z twojej perspektywy też ten poziom trudności dało się odczuć? Czy to było tak, że jak widziałeś te rozwiązania w języku angielskim, to nie mogłeś ich w zasadzie przełożyć na to, co ty chciałeś zbudować? Czy jednak te podobieństwa zauważałeś, jeśli chodzi o te core'owe koncepty?
Tak, no właśnie tutaj to jest potęga trochę deep learningu, że tak naprawdę nie, jak gdyby przekazujemy tą dużą część zadań związanych właśnie ze zrozumieniem reguł, jak dane powiedzmy, a tutaj mówimy o języku, czyli jak ten język działa, zamiast zamiast samemu tworzyć te reguły, w jaki sposób je projektować, to przekazujemy, jak delegujemy jak gdyby tą część do modelu. Musimy upewnić się, że jesteśmy w stanie odpowiednio te dane sformatować i jak gdyby dostarczyć do modelu. Natomiast gdyby tutaj takie klasyczne podejście w modelach językowych jest to, że dzielimy słowa na czysto na części słów, na tokeny. To też się zwykle robi sposób taki statystyczny, automatyczny. No i jak gdyby delegujemy to zadanie modelowi. Model musi zrozumieć, w jaki sposób dane słowa czy dane części słów razem ze sobą współpracują. Jeśli damy mu odpowiednio przykładów, odpowiednio danych, no jest w stanie to dość dobrze zrozumieć. Także jak gdyby tutaj te architektury, te głębokie sieci neuronowe oszczędzają nam dużo pracy i są w stanie tak naprawdę zrozumieć te reguły bez jak gdyby dużego wkładu ze strony inżynierów od NLP.
Jak już miałeś te dane, to jak mniej więcej rozkładał się cały taki proces trenowania tego polskiego BERT-a? Ile czasu ci to zajęło, ile tam poprawek wchodziło w grę? Zakładam, że te początkowe wyniki były dalekie od idealnych, czy za pierwszym razem uzyskałeś coś, co cię satysfakcjonowało już?
I jeśli dobrze pamiętam, to było też parę lat temu, nie miałem jeszcze wtedy dostępu do Weights & Biases, także ciężko mi otworzyć te eksperymenty. Gdybym w tej chwili podchodził do tego projektu, to jak gdyby cała ta historia wszystkich moich eksperymentów byłaby dobrze zapisana, natomiast na tamten moment nie miałem takiego narzędzia, także trochę odtwarzam z pamięci. Na pewno bardzo duża część to jak gdyby procesu to było zbieranie danych, to chyba najwięcej zajmowało mi najwięcej czasu i też obrabianie tych danych, żeby one były wszystkie w takim samym wejściowym formacie, które można przekazać do modelu, na przykład jak gdyby jednym z dużych źródeł była Wikipedia i jak gdyby przetworzenie takiego ekstraktu z Wikipedii, który jesteśmy gdzieś tam w stanie ściągnąć z internetu, do formatu, który możemy jakby włożyć jako dane wejściowe do modelu, to też jak gdyby wymagało odpowiedniego oprogramowania, skryptowania i transformacji. Więc to na pewno zajmowało sporo czasu. Następnie taki duża część pracy to było trochę powiedzmy debugowanie tego pipeline'u, czyli musiałem się upewnić, że powiedzmy odpalić ten program treningowy na bardzo małym fragmencie danych, upewnić się, że to wszystko dobrze działa, że loss, czyli tam funkcja straty idzie w dół, to jest coś, czego oczekujemy w trakcie trenowania modelu. Więc to też mi zajęło sporo czasu, tym bardziej, że też nie miałem dużego doświadczenia jak gdyby pracy, ani pracy programistycznej, ponieważ przez wiele lat nie byłem programistą. Nie pracowałem też właśnie z TPU, które też miały swoje wymagania i swoją specyfikę. Także to też mi na pewno zajęło sporo czasu. Natomiast w momencie, kiedy już ten pipeline w miarę działał, jak gdyby wrzucenie potem tych danych i obserwowanie, jak to wszystko działa, wydaje mi się, że tych już takich dużych eksperymentów to tak naprawdę zrobiłem może jeden albo dwa. Sprawdzałem, jakie wychodzą wyniki na ewaluacjach i tutaj też mieliśmy, był bardzo fajne właśnie takie benchmarki, które były przygotowane przez inne zespoły, na których mogłem testować ten model. I kiedy ten model jak gdyby wyglądał dobrze na tych benchmarkach, no to stwierdziłem, że okej, chyba wszystko dobrze zadziałało.
Jaki był feedback ze środowiska? Czy udało ci się gdzieś pochwalić efektami tej twojej pracy? Czy jakieś nowe znajomości przy okazji tego projektu się nawiązały? Czy to była taka praca, gdzie miałeś po prostu sporo satysfakcji na takie potrzeby czysto wewnętrzne i to ci wystarczało?
No na pewno bardzo zależało mi na tym, żeby z tego modelu jak najwięcej osób skorzystało. Jedną, jak gdyby też w momencie, kiedy ja też wchodziłem w ten temat NLP, to też miałem taki pomysł na zorganizowanie meetupu dla osób, które gdzieś tam w tym polskim NLP się zajmują, więc to było taki community, którym też ten model pokazałem i tutaj też dostałem dużo pozytywnego feedbacku. W polskim NLP jest też organizowany taki coroczny konkurs, który nazywa się Poleval. Jest to konkurs, który przygotowany przez Polską Akademię Nauk. Jest otwarty dla szerokiego środowiska, powiedzmy każdy, kto chce wziąć udział w tym konkursie, może w nim wziąć udział. Bardzo często są to jednostki badawcze z polskich uniwersytetów, z uczelni technicznych, które biorą udział w tym konkursie, ale też studenci, jest jak gdyby ten konkurs otwarty dla każdego. co roku przygotowują takie zadania, które mają trochę za zadanie jak gdyby sprawdzić, jaki jest, jak gdyby podnieść poziom, ogólny poziom polskiego NLP, czyli takie wyzwanie, które jest trudne do zrealizowania i jakby szukają tutaj osób czy metod, które będą w stanie te zadania dobrze rozwiązać. Także jak wytrenowałem tego polskiego Berta, to kolejny krok było wzięcie udziału w Polewalu. Pokazanie Berta już na praktycznych właśnie rozwiązaniach, zobaczenie jak sobie radzi. No i udało mi się tam dość dobre wyniki uzyskać. Już nie pamiętam konkretnie, tam było kilka zadań, ale chyba jedno z tych zadań wygrałem właśnie z Polbertem, a w innych też całkiem dobry wynik osiągnąłem. Po Polewalu jest też możliwość właśnie napisania publikacji, opisania swoich rozwiązań, także też opisałem tego Berta i udało się go opublikować właśnie w tych rozwiązaniach z Polewala, także to też był właśnie dobry sposób na promocję.
W tym momencie pozwolę sobie zrobić krótką pauzę i wspomnieć w kilku słowach o naszym nowym materiale szkoleniowym, o kursie Opanuj Frontend AI Edition. Jest to kurs skierowany do frontend deweloperów, którzy chcą stać się kompletnymi specjalistami, gotowymi na profesjonalne budowanie aplikacji w dużej skali. Jeśli jesteście zainteresowani kursem Opanuj Frontend, to wejdźcie na stronę opanujfrontend.pl, tam znajdziecie więcej informacji na temat tego, jak dołączyć do kursu, a kurs jest w kontekście tego odcinka o tyle istotny, że prezentujemy tam również praktyczne wykorzystanie narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. Przedsprzedaż trwa tylko do dziś, więc jeśli chcecie dołączyć do kursu w najlepszej cenie, to polecam się zapisywać, a już teraz zachęcam Was do odsłuchania drugiej części tej rozmowy w nowym podcaście. Od niedawna razem z Marcinem prowadzimy podcast Opanuj AI, dostępny na wszystkich popularnych platformach streamingowych i właśnie tam znajdziecie pełną wersję tej rozmowy. Porozmawiamy z Darkiem o tym, czym właściwie jest MLOps, jak wygląda praca z community oraz jak odnaleźć się w wielkiej rewolucji dużych modeli językowych. Zachęcam do zapoznania się z materiałami na opanujfrontend.pl i też do obserwowania przeprogramowanego podcastu i podcastu Opanuj AI. Teraz prowadzimy te dwa kanały równolegle. Dla każdego coś dobrego. Do usłyszenia.